szerszy kontekst. Ja...
Powiedzieć, że w 2023 roku w kontekście sztucznej inteligencji sporo się działo, to jak nic nie powiedzieć. Ogromną popularność zdobył ChatGPT, nie zapominajmy również o chatbotach takich jak Bard czy Grok. Wirtualną przestrzeń zalewają obrazy i filmy z generatorów takich jak DALL-E, Midjourney czy Stable Diffusion, prowokując do dyskusji o tym, jak wpłynie to na biznes, rynek pracy i podsuwając pytanie, co będzie dalej. W ostatnim odcinku w 2023 roku rozmawiamy z liderami grupy zespołów badawczych Ideas and CBR właśnie o tym. Poprosiłam ekspertów o podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i prognozę tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom i gościom tego podcastu. Szerszy kontekst AI powstaje dla Was i w 2024 roku będziemy kontynuować naszą opowieść o polskich badaniach nad sztuczną inteligencją. Pozostańcie z nami, udostępniajcie odcinki i promujcie wspólnie z nami polską naukę.
Szerszy kontekst AI.
1. zapytaliśmy o zdanie profesora Piotra Sankowskiego. Piotr jest prezesem Ideas and CBR i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Kieruje grupą badawczą Inteligentne Algorytmy i Struktury Danych. Jako jedyny Polak otrzymał 4 granty Europejskiej Rady do Spraw Naukowych, a ostatni z nich przyznano mu właśnie w tym roku. Jak Piotr podsumował 2023 rok w AI w swoim obszarze badawczym?
Wydaje mi się, że ten rok pokazał nam, że coś, co myśleliśmy, że jest taką wyłączną domeną człowieka, jest tak naprawdę też domeną sztucznej inteligencji, a mianowicie bycie kreatywnym. Czyli zobaczyliśmy wiele przykładów, gdzie sztuczna inteligencja jest w stanie być kreatywna i konkurować tak naprawdę z człowiekiem w tworzeniu właśnie tekstów, obrazów. I myślę, że to, tak jakby ten trend, będziemy coraz częściej widzieć. Powstają te generatory muzyki, generatory filmów. Coraz więcej tak jakby treści będzie generowanych przez sztuczną inteligencję.
Jakich przemian związanych z AI, które będą miały istotny wpływ na społeczeństwo, biznes, a nie tylko na świat nauki, możemy spodziewać się w 2024 roku?
Wydaje się, że te modele będą stawały się coraz bardziej inteligentne, tak? Bo dotychczas rzeczywiście naśladowały, trudno powiedzieć naśladowały inteligencję, one dotychczas naśladowały język, tak? Czyli budowały tak naprawdę takie te swoje wypowiedzi, zgadywały, jakie ma być kolejne słowo w danej wypowiedzi. Było widać, że to jest bardzo potężne, tak jakby już narzędzie, które w jakimś sensie bardzo dobrze niektóre zadania rozwiązuje, albo tak dobrze jak człowiek. Natomiast w ten sposób rzeczywiście nie sposób zbudować sztucznej inteligencji, która będzie myślała logicznie. Myślę, że te modele, które zobaczymy w przyszłym roku, będą miały zdecydowanie większe umiejętności takiego logicznego myślenia niż to, co widzieliśmy dotychczas i wydaje się, że one powstaną po prostu na dniach. To, co tak jakby moim zdaniem oznacza to dla nas, że ten potencjał zastosowań tych modeli, czy ogólnie może takich modeli hybrydowych, trudno powiedzieć, jak one będą wyglądały, będzie coraz szerszy, tak? To znaczy rzeczywiście będzie możliwość zastosowania ich do kolejnych zadań. I takim zadaniem czy aspektem, który moim zdaniem, o którym trzeba pamiętać, są zastosowania naukowe sztucznej inteligencji. Coraz więcej odkryć naukowych będzie dokonywanych ze wsparciem czy przy użyciu sztucznej inteligencji. Teraz to są jakieś ułamki tych badań, które tam rzeczywiście dochodzą do takich czasopisów jak Nature, gdzie rzeczywiście ta sztuczna inteligencja, ona jest duża, skomplikowana, taka dedykowana do pewnych zastosowań, odkrywa nowe wzory, odkrywa nowe materiały. Myślę, że to będzie w każdej dziedzinie nauki będzie obecne. Tak? To znaczy rzeczywiście poczynając od analizy do ogromnego zbioru tekstów, które nawet się robi w badaniach takich humanistycznych, tak? Kończąc rzeczywiście na analizy wielu materiałów w fizyce, czy chemii, czy biologii, gdzie rzeczywiście ta sztuczna inteligencja po prostu będzie podstawowym narzędziem, które będziemy używać docelowo, jeszcze nie teraz, tak, ale docelowo rzeczywiście prowadząc badania naukowe. To jest ważne, że rzeczywiście tak jakby doskonałość sztucznej inteligencji w danym kraju, czy ośrodku, będzie się też transferowała na doskonałość w innych dziedzinach nauki. Tak, że rzeczywiście ta wiedza, czy technologia, czy moce obliczeniowe, nawet tak mówiąc bardzo, bardzo w sposób podstawowy czy ogólny, no będą przydatne w tym, żeby rzeczywiście inne dziedziny nauki na danych ośrodkach naukowych też dobrze sobie radziły, miały doskonałość.
Profesor Tomasz Trzciński jest w Ideas and CBR liderem grupy badawczej zajmującej się uczeniem maszynowym Zero Waste, czyli m.in. recyklingiem zasobów obliczeniowych. Tomasz jest również wykładowcą na Politechnice Warszawskiej. W mijającym roku publikacje członków jego grupy badawczej zostały przyjęte na międzynarodowe konferencje, takie jak ICZKAJ czy Neurips. A Tomasz został również dyrektorem ELICE Unit Warsaw. Jak 2023 rok prezentuje się w obszarze sztucznej inteligencji i jakie są perspektywy na przyszłość?
W związku z szerokim sukcesem ChatGPT i innych modeli językowych, również algorytmy i badania związane z widzeniem maszynowym zaczęły wykorzystywać to, co ChatGPT oferuje, jak również inne modele językowe, na przykład modyfikując generowane rozwiązania, generowane ilustracje w coraz bardziej elokwentny sposób. Tutaj pojawiają się na przykład takie prace jak Dreambooth, które bazując na tekstowym prompcie są w stanie zmieniać otoczenie obiektu, przy czym ten obiekt pozostawiać taki sam, niezmieniony, co wcześniejsze modele wypuszczane przed 2023 rokiem, z czym nie radziły sobie zbyt dobrze. Natomiast jeśli chodzi o wydajność tych algorytmów, no to w szczególności generatywne modele, takie jak Stable Diffusion i pozostałe powiązane z nimi, mają dość duże wymagania, jeśli chodzi o obliczenia. W związku z tym ten rok 2023 przynosi nowe rozwiązania związane z optymalizacją wydajności, w szczególności algorytmy Low Rank Adaptation, czyli LoRa, a także bazujące na nich HyperLoRa i inne podobne, sprawiają, że trenowanie i inferencja tych modeli, ich dostosowanie, ich fine-tuning jest coraz bardziej wydajny, wymaga coraz mniej danych, no i w związku z tym też coraz mniej energii potrzebne jest, żeby takie modele stosować. W naszych badaniach zajmujemy się zarówno wydajnością, jak i też nowymi modelami wykorzystującymi obliczenia warunkowe i tutaj mikstury ekspertów, czy mixture of experts, to modele, które przez cały 2023 były podejrzane o bycie częścią GPT-4 i kolejnych modeli, które coraz więcej mają kompetencji i możliwości. Na razie te plotki nie zostały potwierdzone, ale kto wie, może 2024 przyniesie jakieś rozwiązanie tej zagadki. Wydaje mi się, że w 2024 ta rosnąca popularność modeli sztucznej inteligencji sprawi, że będą one coraz bardziej dostępne ze względu na badania nad ich wydajnością, między innymi te, które prowadzone są w naszej grupie w IDS and CBR. A implementacja modeli, na przykład w kontekście podbojów kosmosu, takich jak polski satelita Intuition wyniesiony niedawno na orbitę, wyznacza trend również w tym, jak one są dotrenowywane, czy jak one bazują na danych, które są dostępne tym modelom. W związku z tym uczenie ciągłe, douczanie modeli, poznawanie nowych danych, czy aplikowanie nowych danych również w takich warunkach, można by powiedzieć, spartańskich, albo na orbicie, albo w ramach robotów mobilnych, które gdzieś poruszają się w trudno dostępnych lokalizacjach, na pewno będzie istotnym aspektem. Jeśli chodzi o naukę, doszliśmy do punktu, w którym skalowanie takich dużych modeli bez dodatkowej analizy energooszczędności czy energochłonności jest już po prostu niewystarczające i nie skaluje się dobrze. W związku z tym skłania to też do poszukiwania alternatywnych form, alternatywnych opcji zwiększenia efektywności energetycznej. I tutaj pomocą służy ludzki mózg, który jest dużo bardziej efektywny energetycznie, mimo tego, że wykonuje bardzo skomplikowane operacje. Jeśli chodzi o taką naszą, bliską nam dziedzinę, jaką są badania podstawowe, ale też badania aplikacyjne, to duże modele językowe na pewno wprowadzą rewolucję w tym, jak pisane są publikacje i jak pisane są też wnioski grantowe, co na pewno nie ułatwi nam życia jako naukowcom. A każdy człowiek, myślę, że z dnia na dzień będzie widział coraz większą obecność modeli sztucznej inteligencji, w szczególności w swoich aparatach fotograficznych czy aparatach telefonicznych, gdzie one już tak naprawdę zadomowiły się na dobre, a 2024 tylko wzmocni ten trend.
Jeśli słuchasz nas w aplikacji Spotify, znajdziesz w niej dołączoną do tego odcinka ankietę. Gorąco zachęcamy do podzielenia się swoją opinią. Dziękujemy. W Ideas NCBR łączymy badania naukowe z praktycznymi zastosowaniami w biznesie i administracji publicznej. Zespół badawczy doktora Tomasza Michalaka, AI dla bezpieczeństwa, prowadzi badania chociażby w takim obszarze jak zastosowanie teorii gier w ochronie infrastruktury. W mijającym roku zespół opracował m.in. projekt AI Shield i nawiązał współpracę ze Strażą Ochrony Kolei. Jak 2023 rok wygląda z perspektywy Tomka?
Sukcesem naszego zespołu w IDIAS, zajmującego się sztuczną inteligencją dla bezpieczeństwa, było nawiązanie kontaktów i dobrych relacji z podmiotami w Polsce zajmującymi się bezpieczeństwem infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, i otwarciem się tych podmiotów na zastosowanie teorii gier, optymalizacji i przede wszystkim sztucznej inteligencji w celu wspomożenia tej ochrony. Wszyscy wiemy, że zagrożenia spowodowane geopolityką, inwazją rosyjską na Ukrainę są dużo większe niż były wcześniej i wymaga to od nas wszystkich dużo większego wysiłku. Jesteśmy pewni, że właśnie poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji i optymalizacji jesteśmy w stanie wspomóc wysiłki zmierzające ku zapewnieniu nam wszystkim większego bezpieczeństwa, szczególnie na przykład jeśli chodzi o energetykę czy inne ważne sektory dla społeczeństwa. Dwa najciekawsze zjawiska w sztucznej inteligencji w mijającym roku to oczywiście pojawienie się wielkich modeli językowych w świadomości publicznej. One oczywiście były obecne wcześniej, natomiast myślę, że wszyscy zgodzą się, że rok 2023 upłynął pod znakiem wielkiego zachłyśnięcia się możliwościami, ale także badaniem tych możliwości, jeśli chodzi o wielkie modele językowe. Drugim ważnym krokiem były wysiłki w kierunku regulacji sztucznej inteligencji. Bardzo się cieszę, że doszło do porozumienia kilka dni temu na poziomie Unii Europejskiej i moim zdaniem jest to krok w bardzo dobrym kierunku. Jakby ja bardzo lubię porównywać regulowanie sztucznej inteligencji do regulowania lotnictwa, przewozów pasażerskich. Właśnie dzięki regulacjom lotnictwo pasażerskie jest tak bezpieczną formą podróżowania. Regulacje spowodują wzrost zaufania zwykłych użytkowników wobec rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i dzięki temu te technologie staną się powszechniejsze, szerzej używane. Co do przyszłego roku, myślę, że rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, także w innych krajach, z mojego punktu widzenia, mojej grupy badawczej, która zajmuje się kwestiami sztucznej inteligencji dla bezpieczeństwa, istotne będzie na przykład używanie technologii deepfake do wpływania na wyniki wyborów.
Być może ten rok będzie pamiętany jako moment przełomowy dla popularyzacji dużych modeli językowych. Poprosiliśmy o komentarz profesora Piotra Miłosia, lidera zespołu badawczego w Ideas NCBR, zajmującego się sekwencyjnym podejmowaniem decyzji. Członkowie jego zespołu współtworzyli niedawno duży model językowy znany jako LangLlama, bazujący na oprogramowaniu firmy Meta. Ich praca odbiła się dużym echem w środowisku naukowym i została przyjęta na tegoroczną konferencję NeurIPS w Nowym Orleanie. Podobno duże modele językowe kiepsko radzą sobie z matematyką. Czy to prawda?
Może na wstępie ja bym tak do pewnego stopnia polemizował z takim stwierdzeniem, że sobie słabo radzą. No, znaczy jakby część z tych modeli jest w stanie rozwiązywać zadania z matury. Więc jakby według mnie to, co już jest teraz, jest w jakimś sensie spektakularne. Natomiast no, prawdą jest, że w jakimś sensie te rozumowania, które przejawiają te modele, są dosyć płytkie. Tutaj trwa na pewno wyścig, tak, jak zrobić, żeby to było lepsze. Są bardzo podzielone zdania, co trzeba w tym celu zrobić. Znaczy jakby jedna szkoła mówi, że w zasadzie to, co teraz się działo, to wystarczy, tylko czy po prostu jakby jeszcze więcej danych, może zebrać więcej zadań, może jeszcze coś zrobić i że po prostu wcisnąć się w ten sam sposób. Druga szkoła mówi, że być może obserwujemy tutaj jakiś stopień wysycenia tego, co są w stanie zrobić architektury oparte na transformerach, czyli jakby to wszystko, na czym pracuje ChatGPT, GPT-4 i inne. I że trzeba coś zmienić w środku istotnie, mówiąc bardzo oględnie, że te modele działają tak, że generują token po tokenie, czyli w pewnym sensie słowo po słowie, w sposób liniowy po kolei. No i być może trzeba im jakoś dać możliwość, żeby robiły to w trochę inny sposób, na przykład, żeby były w jakimś sensie w stanie na moment przystanąć i się zastanowić, wydać trochę energii mentalnej, bez konieczności, że w tym kroku będzie już kolejne słowo.
Czy w kolejnym roku technologiczny wyścig się zaostrzy?
Wyścig niewątpliwie w najbliższym czasie będzie jeszcze trwał, no i tam już pójdzie to na noże, także już teraz widać, że to jest bardzo ostra walka. No, mieliśmy kilka dni temu serię modeli Gemini i tam plotki mniej lub bardziej potwierdzone mówią, że były wpakowane bardzo duże środki finansowe, które gdzieś tam się przykładają na kompiut. I jest przynajmniej kilku innych graczy, którzy gdzieś tam szykują się, żeby wskoczyć. A no bo jaka jest cecha tego modelu? No jest cecha taka, że w tej wersji Ultra, tak jak twierdzi, jest w stanie konkurować na równi albo lepiej z GPT-4, czyli jakby wyrwał królowi koronę. No jest przynajmniej kilku innych graczy, którzy chcieliby też taki osiągnąć status, więc to na pewno będzie się działo. No to jest taką myślą trochę prawdopodobnie, że jakby ten gracz, który jest na przodzie w danej chwili, liczy, że jak ta technologia zacznie wchodzić już tak bardzo bezpośrednio w obszar komercyjny, gdzie da się z tego pieniądze doić, to że ten, który będzie pierwszy, zgarnie główną część tortu, a ci inni znacznie mniejszą. A z innych takich tendencji to będą na pewno się, znaczy będzie kontynuowany trend multimodal, czyli to, żeby modele były w stanie obsługiwać tekst, ale też obrazki, no być może dźwięk. No i tutaj są przynajmniej dwie przyczyny tego. No jedna jest taka, że to jest po prostu użyteczne. Drugi powód jest taki, że kończą się dane. Cały internet już został w tym modele tekstowo wtłoczony, mniej lub bardziej dobrze, no ale coraz bardziej chyba zbiega do tego, że raczej lepiej niż gorzej, czyli jakby z tych danych tekstowych nie da się już zbyt dużo dostać, bo tych danych już nie ma więcej. Wstawienie innych danych, właśnie obrazków na przykład, może trochę pomóc. Zostały w modele duże wpakowane bardzo duże środki i póki co to jest technologia, która jest po stronie inwestycji tylko. No i teraz powoli inwestorzy może będą chcieli widzieć z tego zyski. To prowadzi nas do takich dwóch scenariuszy, które są możliwe. Pierwszy jest taki, że na podstawie tych modeli powstanie szybko jakiś zbiór aplikacji, zastosowań, czy to będą takie jakby aplikacje, takie bezpośrednio standalone, czy może będzie tak, że to będzie w mailu od Microsoftu będzie podpowiadacz, który będzie pisał resztę maila, więc to prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy widzieć tego dużo więcej.
Wkładamy dużo pracy w realizację każdego odcinka. Jeśli podoba Ci się to, co słyszysz, podaj go dalej lub oceń w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To będzie dla nas naprawdę duża nagroda. Naszym ostatnim ekspertem jest dr Łukasz Kuciński, pracownik naukowy w IDS NCBR i Instytucie Matematycznym PAN. Należy do zespołu badaczy IDS NCBR, którzy opracowali algorytm Adaptive Subgoal Search, znany jako ADASA-BES. Algorytm ten znalazł się w gronie 5% najlepszych publikacji przedstawionych na prestiżowej konferencji iClear 2023. Jak mijający rok zapisał się w pamięci Łukasza?
2023 to był szalony rok, jeżeli chodzi o AI, w szczególności cały wybuch i boom na modele generatywne. Ja powiem o trzech rzeczach związanych z tym, czym się zajmuję. Czyli jeden punkt to LLM-y, czyli Large Language Models, czyli duże modele językowe. Także pojawiło się GPT-4, pojawiło się mnóstwo innych modeli, pojawiło się Gemini ostatnio, pojawił się Bard trochę wcześniej. No jest renesans open source models, tak? Pojawiło się Llama, ostatnio Mistral, Grok się pojawił. To wszystko spowodowało, że chyba mamy najciekawsze technologicznie czasy kiedykolwiek i też wydaje się, że jest bardzo dużo dynamika rozwoju w tej działce. Ostatnio duża poszła wiadomość o Q-Star, tym mitycznym obiekcie z OpenAI, który rzekomo łączy modele językowe i planowanie. No jest to teraz taki gorący temat, nad którym pracują największe laby AI. No ale obok tego drugim równie gorącym tematem jest szeroko rozumiany alignment, czyli jak zrobić, żeby modele, nie wiem, mówię prawdę, miały uzasadnić swoje odpowiedzi, no i ogólnie nie robiły szkodliwych rzeczy. Także wydaje się, że w tym roku znowu wybuchł ten temat uczenia ze wzmocnieniem przy informacji zwrotnej od ludzi, ale także jakieś dynamiki nabrały pracę o użyciu debaty, żeby rozwiązać ten problem. To byłby pierwszy punkt. Drugi jest trochę związany, acz bardziej szczegółowy, to jest tak zwany in-context learning, czyli wykorzystanie modeli bez zmieniania ich wag. No i okazuje się, że można osiągnąć bardzo dużo odpowiednio składając ze sobą funkcjonalności różnych modeli językowych i otrzymać systemy, które imitują uczenie, mimo że wagi są zamrożone. Jednym z takich dosyć spektakularnych rezultatów to był Voyager, czyli system do gry w Minecraft, to jest taka popularna gra. I system był tak ustawiony, że było kilka kontrolerów. Jeden kontroler miał za zadanie znajdować coraz więcej zdobywać umiejętności, jak najbardziej zróżnicowanych. No i było ileś takich podkontrolerów, które rozbijały jakiś cel na pomniejsze cele, pisały kod, to się wykonywało w środowisku i tak dalej. No i wynikiem ostatecznym tego było powodowanie, że agent był w stanie zdobyć diament, co jest takim trudnym zadaniem w Minecrafcie, bez zmiany wag w ciągu całego tego procesu. To jest według mnie dosyć spektakularna rzecz. I tego typu wyników jest kilka. Są wyniki, w których znowu in context modele językowe są używane, żeby stworzyć system zachęt w grze, który poprawia uczenie się agentów. No i także pokazano, że można całkowicie bez zmienia wag poprawiać politykę agenta rolowego, czyli że w pewnym sensie można zaszyć algorytm reinforcement learningowy w modelu językowym. To według mnie są bardzo interesujące i rokujące przykłady na przyszłość. No i wreszcie trzeci punkt, zbieranina różnych rzeczy, które mnie zainteresowały. W reinforcement learningu dzieje się dosyć dużo, mimo że on trochę wypadł z łask przez to, że modele językowe święcą takie sukcesy teraz. Natomiast dzieje się tam dosyć dużo. Jednym z takich osiągnięć jest algorytm BBF, Bigger, Better, Faster, który jest nową iteracją poprzedniego Rainbow i zbiera ileś usprawnień całkiem sporo, które się zadziały w tym roku i w ostatnich latach. No i mam kilka tutaj takich tematów, które są bardziej, są ciekawe dla świata, ale niekoniecznie w kwestiach naukowych, bardziej w kwestiach tego, co się dzieje, no to mamy połączenie Google i DeepMind. Mamy taką dyskusję na temat, czy tych kilka głównych labów AI ma przewagę konkurencyjną nad resztą środowiska, czy nie. Wypłynęło znane memo z Google'a, tak zwane no-mode memo. No i odpowiedzią na to też byłaby dyskusja o przeciwnej tezie, że jakby kraje czy laby się dzielą na te, które mają dużo GPU czy mało GPU. Wreszcie na świecie bardzo dużo się teraz rozmawia o bezpieczeństwie systemów AI. No i mamy spotkania głównych labów, jak z rządami, są spotkania w Białym Domu. Niedawno też był AI Safety Summit, także dyskusje o regulacji systemów generatywnych i AI są teraz zaawansowane, no i myślę, że to będzie miało duży wpływ na to, jaki research będzie prowadzony w przyszłości.
Czy w 2024 roku ewolucja w obszarze AI jeszcze przyspieszy?
Wyścig technologiczny się zaczął i trwa w najlepsze, także myślę, że to się prędko nie skończy. No i ten wyścig technologiczny ma swoje jasne i ciemne strony. No jasna jest taka, że konkurencja i wyścig premiuje postęp, i będzie coraz więcej zapierających dech w piersiach wyników i modeli. No z drugiej strony prawdopodobnie będzie następować zamykanie się labów na technologię. Znaczy mniej rzeczy będzie publikowanych albo w ogóle nic nie będzie publikowane, to już z różnym nasileniem obserwujemy w różnych labach. Natomiast jeżeli chodzi o research, to wydaje mi się, co może się zadziać, a na pewno byłoby ciekawe, to że nastąpi jakościowa zmiana w rozwiązywaniu zadań z matematyki, czy ogólnie z użyciu AI w matematyce, czy zadań, czy robienia badań, dowodzenia twierdzeń starych. No, docelowo by się chciało, żeby modele były w stanie dowodzić system twierdzenia nowe, które jeszcze nie są znane ludzkości, które są ciekawe dla ludzkości. To mógłby być jeden trop. Drugi to już to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli pożenienie modeli językowych i planowania. Obecnie się twierdzi, że największą słabością tych modeli jest po stronie rozumowania logicznego. No i często jako przez rozumowanie logiczne ma się na myśli jakiegoś typu planowanie. No i teraz jak się połączy te dwie rzeczy, to może się okazać, że otrzymamy jeszcze silniejsze systemy niż te, które są obecnie. Co z drugiej strony w sposób oczywisty otwiera potrzebę usprawnienia naszych metod kontroli tych modeli. Zapewnienia, że one nie będą próbować nas oszukać, czy prawda, nam słodzić, czy dawać nam odpowiedzi, których my się spodziewamy, a niekoniecznie które są prawdziwe. To wszystko myślę, że napędzi dosyć ciekawą dynamikę, gdzie będzie jednocześnie dużo wartościowych wyników z alignment, safety, planowania i logicznego myślenia, i może będzie jakiś istotny progres, jeżeli chodzi o matematykę.
Ten program powstaje z inicjatywy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego IDS NCBR. Mam nadzieję, że przekazaliśmy Wam potężną dawkę informacji ze świata sztucznej inteligencji. Wrócimy pełni energii wraz z początkiem 2024 roku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i profilu LinkedIn IDS NCBR, gdzie na bieżąco informujemy o naszych projektach badawczych. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś nowego na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Wesprzyj nas w misji szerzenia wiedzy o AI w Polsce, podaj dalej szerszy kontekst AI, podziel się swoją opinią w ulubionej aplikacji podcastowej lub po prostu zostaw ocenę. Jeśli masz pytania czy sugestie, napisz do nas. Jesteśmy dostępni na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Do usłyszenia!
IDS NCBR.